podróże filozoficzne. W roli przewodnika...
Nazywam się Janusz Sytnik-Czetwertyński, jestem doktorem habilitowanym filozofii, a prywatnie filozofem poszukującym.
Dziś kończymy podróżowanie po archipelagu myśli kartezjańskiej, odpływając nieco od brzegu metafizyki i zmierzając ku imponującej wyspie geometrii analitycznej, porośniętej lasem wzorów i formuł pełnych egzotycznych znaków. Spośród całej palety informacji dotyczących Kartezjusza jako twórcy geometrii analitycznej, czyli geometrii, w której kształty i zasady geometryczne opisane są matematycznymi wzorami, wybrałem dla Państwa koncepcję układów współrzędnych i związaną z nią koncepcję liczb zespolonych. Otóż, mili Państwo, wedle Kartezjusza każda rzecz może zostać zobrazowana jako punkt w układzie współrzędnych, a więc dwóch osi x, y, prostopadle się przecinających. Układ stanowi doskonałe, filozoficzne wyobrażenie świata. Otóż każda rzecz materialna, o czym mówiliśmy w pierwszej naszej podróży poświęconej filozofii kartezjańskiej, ma charakter przestrzenny. Jest więc w jakimś miejscu, któremu odpowiadają współrzędne. Może to być na przykład na styku wartości numer 3 na osi x i wartości numer 5 na osi y. W ten sposób dana rzecz znajduje się w układzie współrzędnych, czyli w przestrzeni, w punkcie 3,5. Ta wartość 3,5 jest nierozerwalna, albowiem obie te liczby, dopiero obie, razem wzięte, opisują miejsce w przestrzeni. Taką liczbę nazywamy zespoloną i rozumiemy nie jako dwie liczby ze sobą związane, ale jako jedną liczbę, w naszym przypadku liczbę 3,5. Choć trudno nam to przyjąć, to zauważmy, że zapis na przykład liczby 17 składa się tak naprawdę z dwóch liczb, jedynki i siódemki, ale nikt nie myśli o tym w ten sposób, tylko widząc obok siebie jedynkę i siódemkę nieoddzielone przerwą, rozumiemy, że jest to liczba 17. Tak samo należy rozumieć liczby zespolone. W naszym przypadku operujemy, przypomnę, liczbą zespoloną 3,5. Teraz, wyobraźmy sobie, że układ współrzędnych miałby być modelem całego świata, zarówno materialnego, jak i duchowego. Przyjmiemy wówczas, że oś x jest na przykład wyobrażeniem wartości materialnych, zaś y duchowych. Każdy z nas ma bowiem inne ciało i z dokładnością do setek tysięcy zer po przecinku na pewno waga każdego z nas jest inna. Podobnie jak każdy z nas ma w sobie różne zdolności i możliwości duchowe. W ten sposób nasza przykładowa liczba zespolona 3,5 będzie symbolizować jednostkę posiadającą zespolone w sobie ciało i duszę o pewnych wartościach. Ponieważ człowiek jest zespoleniem duszy i ciała, zespoleniem nierozerwalnym, albowiem nie jest możliwy człowiek pozbawiony ciała, ani człowiek nieposiadający życia duchowego, a śmierć jest rozerwaniem tego związku, bez możliwości powrotu do niego, to liczby zespolone doskonale symbolizują tę właśnie psychofizyczną relację. Co więcej, sam układ współrzędnych jest obrazem rzeczywistości. Oto bowiem mamy cztery ćwiartki. W pierwszej z nich mamy dodatnie wartości x i dodatnie wartości y. Jest to świat, który znamy, duchowo-materialny. W drugiej ćwiartce mamy ujemne wartości x i dodatnie wartości y. Będzie to świat antymaterii. W trzeciej ujemne wartości x i y, co jest jakimś teoretycznym wyobrażeniem świata przeciwnego naturze, a zaś w czwartej ćwiartce mamy dodatnie wartości x i ujemne y, co jest wyobrażeniem spotykanym w literaturze science fiction lub w literaturze popularno-naukowej. Mielibyśmy tu bowiem jednostki psychofizyczne posiadające ciała i, jeśli mogę tak powiedzieć, ślepe dusze, pozbawione czucia. Takie wyobrażenie poza wskazanymi przypadkami spotykamy też czasem w niektórych religiach współczesnych. W ten sposób widzimy, co bardzo istotne dla rozumienia filozofii, że koncepcje filozoficzne mają nader często podbudowę matematyczną lub fizykalną. Ten sam mechanizm odnajdujemy dla przykładu filozofii Leibnica, który jako twórca rachunku różniczkowo-całkowego, a zatem liczb nieskończenie małych, głosił istnienie nieskończenie małych cząsteczek natury, monad. Czy też filozofii Newtona, który biorąc za fundament swój rachunek fluxii, traktujący jedność w kategorii pełności, można powiedzieć absolutności, głosił właśnie istnienie absolutnego czasu i przestrzeni. Tak oto dochodzimy do jednego z fundamentalnych pytań o filozofię. Czy jest to dziedzina posiadająca własny, oryginalny przedmiot badań, czy jest to jedynie filozoficzny namysł nad zdobyczami nauk ścisłych, szczególnie matematyki i fizyki? Jest to w istocie rzeczy pytanie o być albo nie być dla filozofii jako nauki. Ta bowiem dziedzina jest nauką, która posiada swój własny przedmiot badań, różny od wszelkich innych dziedzin. W tej mierze filozofia jest nauką, o ile wypowiada się na tematy ontologiczne, metafizyczne, epistemologiczne, etyczne, estetyczne. Jednak i tu jest problem, albowiem nauka jest jedynie suchym opisem faktów. Nie można wprowadzać do nauki ocen moralnych. Trudno traktować poważnie twierdzenia, że dodawanie jest moralne, a dzielenie niemoralne, bądź moralne są kwasy, a zasady już nie. Tymczasem ta część filozofii, która poświęcona jest wartościom, jak etyka czy estetyka, narzuca oceny w opisie prezentowanych przez siebie faktów. Jak widzą Państwo, z filozofią jest więc ten problem, że nie tylko roztrząsa problemy trudne i zawiłe, ale również u jej podstaw tkwią zasadnicze problemy całego świata.